Radio Kraków Kultura.
Jan Burnatowski, koordynator do spraw literatury w Willi Decjusza, Paweł Łyżwiński, kierownik Centrum Rezydencji Artystycznych Willa Decjusza również i Jul Łyskawa, autor książki, o której nie wiem, czy będziemy rozmawiać, ale to wszystko przed nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
I dzień dobry.
I to był ten rozruch właśnie, już państwo
bardzo
czujecie
rozruszanie.
Ten ciężar, co się będzie wydarzało. Tematów mamy mnóstwo, ale zaczniemy, skoro Jul z nami jest, dotarł i ma jakąś zatrważającą historię związaną z przemieszczaniem się Uberem, tak?
Nie, to na wyrost.
Na wyrost.
Powiedziałem,
to nie była zatrważająca
historia. Słuchałem dobrej muzyki, nie chciał mnie żaden Uber na początku zabrać, ale dotarłem. Już miałem przygotowaną nawet anegdotkę o Rodzie Stewarcie, który jedzie na nagrywanie o For Love i się spóźnia, bo ja uwielbiam Roda i w ogóle ten kawałek to też jest razem z fryzurą Roda i z filmem o trzech muszkieterach Creme de la Creme Nightisów, ale nie będę opowiadał, ponieważ się nie spóźniłem.
Bez sensu w ogóle. Musimy to jakoś ustalić następnym razem z przewoźnikami. No więc skoro jest z nami Jul, to znaczy, że literatura nas będzie dzisiaj prowadzić, a będzie nas prowadzić aż do godziny 18 i dłużej, ponieważ kolejne spotkanie w Willi Decjusza, spotkanie literackie. Nie, myślę, że Janka tutaj muszę wywołać w takim razie do tablicy, żeby zrobił nam intro. Związane z tym, że Willa Decjusza, mimo że wprost kojarzona z działaniami literackimi, głównie rezydencjalnymi, no trochę rozszczelnia i trochę się otwiera. Otwiera się również na zapraszanie bywalców spotkań autorskich. Marta Dzido, jaki klucz w takim, która była bardzo wprost, ponieważ spędziła u was dużo czasu.
Tak.
Jaki klucz w takim razie do ściągnięcia Jula Łyskawy do Willi Decjusza?
Wydaje mi się, że takim najbardziej...
Usłyszysz kuchnię teraz.
Oczywistym kluczem, który, jak sądzę, nikogo nie, przesadnie chyba nie powinien zaskoczyć. Chociażby ze względu na to, jaką tradycję ma Willa Decjusza, jest po prostu jakościowa literatura. I przy takiej literaturze się spotykamy, o takiej literaturze chcemy rozmawiać.
No i to jest ten rozruch, który zapowiadał.
Taką literaturę chcemy sprawdzać i tak też było przed miesiącem podczas spotkania z Martą Dzido. Tak jak sądzę, będzie dzisiaj wieczorem już od godziny 18 z Julą Łyskawą i Moniką Chędowską, ponieważ z tą akurat parą w kwietniu się spotykamy. Oczywiście mamy już bardzo skonkretyzowane plany na maj, o których pewnie opowie Paweł, ale to, co jest jakoś dla mnie ważne i chcę to wyraźnie podkreślić i powiedzieć, to też to, że nie buduję w próżni sam. Pracujemy w wieloosobowym zespole i to, co jest tym, nie powiem produktem, ale tym znakiem działalności Willi Decjusza w postaci spotkań literackich, w postaci magazynu literackiego Radar, książek wychodzących w serii wydawniczej Instytutu Kultury Willa Decjusza, ale też programów rezydencjalnych, o których wspomniałaś, no to jest jednak wysiłek czy taka współpraca kilku osób, z którymi wspólnie spotykamy się codziennie w Pałacu na Woli. No i to jest rzeczywiście też taki wynik tak zwanego burzowania się. To znaczy siadamy na przykład w trójkę z Pawłem i z Sylwią Miłkowską. No i zastanawiamy się, no co w tym dłuższym horyzoncie czasowym możemy zrobić. No i właśnie
na takim horyzoncie pojawił wam się Jul Łyskawa.
Tak, na tym horyzoncie pojawił się wyraźnie Jul Łyskawa. No oczywiście ta książka do nas przyszła ze względu na paszport polityki. To znaczy ja ją widziałem wcześniej, ona się jakoś przybiła do mojej świadomości, weszła mi w pole widzenia. Ale miałem kilka innych rzeczy na podorędziu i tak się przyglądałem, zastanawiałem, no może teraz, a może nieco później. No i w końcu mówię, No dobra, spróbujmy. No a kilka dni później spotkaliśmy się z Pawłem w pracy i Paweł mówi, no to zróbmy spotkanie z Julią Łyskawą tu w Willi. No i to było gdzieś pewnie w końcem stycznia jakoś, jak sobie to zaczęliśmy opowiadać.
Ale ja po raz pierwszy usłyszałem o Juli Łyskawie też w Willi Decjusza na spotkaniu z laureatami Nagrody Gombrowicza, które prowadził Piotr Sadzik. I pamiętam, że wtedy rozmawiali, tam była też Barbara Sadurska i Grzegorz Bogdał, rozmawiali dużo o debiutach. I pamiętam, to był wrzesień chyba. I on powiedział, no teraz wychodzi książka Juli Łyskawy, to jest kosmos po prostu i naprawdę będzie ciekawie w tym roku. Więc ja, przystępując do lektury zaraz po premierze, wiedziałem już, że to jest kosmos.
A ja się z kolei obraziłam, muszę ci powiedzieć. Ponieważ naprawdę, i teraz uwaga, proszę państwa, będzie prywata, skoro już się tak dzielimy historiami związanymi z powieścią Juli Łyskawy. Ja nie wiem, słuchaj, co ty powiesz, jak po prostu się jak ci dopuścimy do głosu.
Ja mam espresso, całe szczęście.
Bardzo dobrze, sobie przepijaj. Historia była bardzo prosta. Rzadko jest tak, proszę państwa, że wydawcy, nie chcę powiedzieć zwłaszcza wydawnictwo czarne, ale nie jest to standard, pilnują tego, żeby faktycznie każda wychodząca książka, zwłaszcza debiut, trafiała bezpośrednio, bez tak zwanego pytania, trochę takiej oferty w cudzysłowie, do potencjalnego recenzenta, krytyka, blogera, dziennikarza, dziennikarki itd., itd. Otóż wydarzyło się tak, że twoja książka po prostu przyszła do mnie do domu. Ja sobie na nią zerknęłam, patrzę na nią, myślę sobie, o, jestem w trakcie oglądania, nie wiedząc nic o tej książce, o, jestem w trakcie oglądania Twin Peaks, ale jestem w klimacie i tę książkę odłożyłam. Myślę sobie, kurczę, gruba, tutaj lista książek do przeczytania mi rośnie, a następnie zaczęły się te spektakularnie fantastyczne recenzje i nawoływanie do czytania Jula Łyskawy. Ja sobie myślę, o nie, to ja nie będę. No i właśnie tak się wydarzyło, że ja nie będę, a teraz będę. No, to taka krótka historia. Widzisz, nie każdy się rzucił na Jula Łyskawę.
Bardzo dobrze, bo Jul Łyskawa mógłby tego nie udźwignąć, chociaż i tak czuję już obciążenie delikatne.
Czujesz?
Ale tak naprawdę jest to przyjemne obciążenie.
Ale ty nie jesteś świeżyną w świecie literatury. To chyba trochę wiedziałeś, z czym się może łączyć ewentualny sukces debiutu literackiego, prawda?
Nie do końca, bo ja jakby działam na rynku książki, ale zupełnie innej książki i zupełnie widziałem inne historie.
A chciałbyś porozmawiać o książkach dziecięcych?
Ja mógłbym porozmawiać o książkach dziecięcych, tylko z tym zaznaczeniem, że jestem specjalistą nie od takich ładnych książek dziecięcych, które się kupuje w super księgarniach, tylko ja jestem specjalistą od mass marketu.
No ale to zawsze kierunek dzieci, no bąbelki.
Absolutnie, lubimy. Bąbelki dzieci lubimy. Ja jako twórca tych książek, bo ja i tłumaczę, i redaguję, i tak dalej, no staram się robić tak, żeby coś, co przykuwa uwagę tym, że ma 500 naklejek, oprócz tego w środku zawierało cokolwiek więcej niż tylko miejsce na wklejenie tych 500 naklejek. Także jak najbardziej można, wydaje mi się, też zrobić wartościową książkę za 9 zł.
Dobra, ale ja pociągnę ten temat trochę stresu, trochę tego, co sobie wyobrażałeś albo czego oczekiwałeś?
Ja wyobrażałem sobie dokładnie to, co się dzieje teraz, ale nie oczekiwałem
tego.
Ale
paszport sobie wyobrażałeś? To znaczy widziałeś siebie na scenie...
Z Bookerem i z Noblem, bo ja myślę, że jak już pisać, to jakby mierzyć trzeba wysoko, jakkolwiek coachingowo to nie zabrzmi. Także wyobrażałem sobie masę takich rzeczy sympatycznych, a że one się teraz spełniają, jest naprawdę dużym zaskoczeniem dla mnie, bo ja autentycznie nie sądziłem, że ktokolwiek wyda tę książkę.
To jak się teraz czujecie, że tutaj tylko w cudzysłowie Willa Decjusza, no i co, czerwone dywany, jakby to załatwicie teraz, jak tutaj padło już Booker, padł Nobel, no i co dalej?
Znaczy, myślę, że to nie będzie pierwsza taka, nie będzie to pierwsze inicjujące działanie Willi Decjusza w przestrzeni pola literackiego. Zresztą spotykaliśmy się w ostatnich 2 miesiącach, byliśmy tam z Pawłem razem w ramach konsultacji nad tak zwanym kwartałem kultury i rozdano nam taką mapę oraz listę z 18 czynnościami, które przeprowadza w przestrzeni pola literackiego dana instytucja. I otrzymaliśmy też naklejki.
Przecież jesteśmy w temacie cały czas. Tak. Mamy punkt estetyczny, wspaniale.
Ja absolutnie nie próbuję infantylizować tej pracy, którą wtedy wykonaliśmy, bo ta praca jest o tyle chociażby ważna, że wyraźnie do świadomości naszej, ale też do świadomości osób współuczestniczących i współtworzących pole literackie Krakowa, przebił się bardzo podstawowy fakt, który nam Willi Decjusza towarzyszy od dawna. To znaczy, że Willa Decjusza nie tylko różnicuje uniwersum, ale je czynnie buduje. I to w takim bardzo jednak szerokim, mocnym wymiarze. Tego, co robimy w Willi, jest wiele, jest dużo. To jest potrzebne, bo to są rzeczy, o których jakoś wcześniej wspominaliśmy, czyli takie wyraźne ślady, materialne ślady dziedzictwa, jak na przykład książka, którą wydajemy, jak radar, który wydajemy, jak promocja polskiej kultury za granicą właśnie w postaci trójjęzycznego magazynu literackiego Radar Polska, Ukraina, Niemcy. Ale to są też takie rzeczy z zakresu okresu może mniej spektakularnego, o których się mniej mówi, chociaż pamiętam, że Paweł wspominał o nich kilka razy tutaj na antenie Radia Kraków, czyli wsparcie ekonomiczne pisarek, pisarzy, budowanie przestrzeni, infrastruktury, w ramach której pisarze i pisarki mogą tworzyć literaturę. To są właśnie między innymi tak zwane rezydencje, o których wcześniej wspominałaś, i stypendia chociażby. Tego jest dużo, więc jak my sobie poradzimy? No myślę, że sobie poradzimy tak jak sobie do tej pory radziliśmy. Z całym szacunkiem dla pisarza.
Jan, czy ja cię mogę na chwilę zatrzymać? Zawsze. To znaczy, cieszę się, że jesteś jedyną na razie merytoryczną osobą w tej rozmowie, dlatego pociągnę cię, Paweł, trochę za język, bo powiedziałeś o realnym finansowym wsparciu dla pisarzy, pisarek, możliwości pisania i o rezydencjach. Zatrzymajmy się na rezydencjach, bo nie ulega wątpliwości, że dyskusja, która przetacza się w związku z w ogóle przestrzenią świata literackiego, jest gorąca, intensywna. Odcinam temat chłopek, żeby to było jasne, i to wydaje mi się w ogóle nie jest na miejscu, żeby rozmawiać bez zainteresowanych. O co też apeluję, jeśli mogę prosić, ponieważ mam wrażenie, że wszyscy mamy bardzo dużo do powiedzenia na ten temat. Zostańmy na ziemi i zostańmy przy rozwiązywaniu przeróżnych problemów. Jeśli nie mamy do tego narzędzi globalnych, na które czekamy, to jak wpisują się w te dyskusje rezydencje literackie? Czy one mają realny wpływ i przełożenie na tak zwaną pomoc lub umożliwianie pracy, o co zresztą, pracy, też zaznaczam, dla pisarzy i pisarek?
Tak, myślę, że z pewnością rezydencje są dość specyficznym narzędziem wspierania twórców literatury, no bo wiążą się z tym, że trzeba na jakiś czas wyjechać. I to oczywiście ma swoje plusy, bo ma się dużo czasu na pisanie i właściwie całe dni po to, żeby skupić się na własnej pracy, no ale to wiąże się też z tym, że trzeba się odłączyć od życia rodzinnego na przykład na jakiś czas. Nie każdy też sobie może na to pozwolić. Też większość pisarek i pisarzy pracuje zawodowo, więc też nie zawsze ten wyjazd na rezydencję jest możliwy, ale jeżeli już się uda, no to doświadczenia nasze są takie, że pisarki i pisarze są naprawdę szczęśliwi, że mogą właśnie znaleźć czas i przestrzeń na pisanie też w sprzyjającej przestrzeni, bo my staramy się taką właśnie przestrzeń stwarzać, znaczy taką przestrzeń wsparcia, nie tylko finansowo-pobytowego, ale też po prostu ludzkiego, emocjonalnego, nawiązujemy kontakty i gościmy po prostu pisarzy i pisarki, którzy do nas przyjeżdżają. Natomiast chciałbym też powiedzieć, że właściwie zorientowaliśmy się ostatnio, że wśród wielu programów, które prowadzimy, mamy programy i dla twórców z krajów wyszehradzkich, czyli ze Słowacji, Czech, Węgier i też Polski, dla twórców z Niemiec, że właściwie brakuje nam programu, który byłby dla pisarek i pisarzy z Polski. Nie z Krakowa koniecznie, chociaż też nie wykluczamy.
Dlaczego nie?
Też nie wykluczamy. Mhm. Mieliśmy takie historie, że gościliśmy pisarzy z Krakowa, którzy po prostu traktowali Dom Łaskiego, czyli tam, gdzie nasz dom gościnny, tam, gdzie twórcy mieszkają, jako biuro po prostu. I to było dla nich bardzo zdrowe i odświeżające doświadczenie, żeby mieć miejsce do pracy, nie będące własnym mieszkaniem. I postanowiliśmy uruchomić taki program w tym roku, a właściwie wrócić do tego programu, bo kiedyś on istniał, nazywa się Homines Urbani. Właśnie trwa nabór do...
Jul się łapie?
Oczywiście, że tak. Oczywiście, nawet rozmawialiśmy
to znaczy,
o tym,
wiesz, ale no, jesteś chyba potencjalnie jedyną wśród nas, jak zakładam, osobą, która może być zainteresowana takim programem. No muszę zapytać, co ty na to, bo najlepiej u źródła chyba. Czy to jest potrzeba, którą może ewentualnie odczuwać pisarz albo pisarka?
Jak najbardziej, natomiast tak jak tu zostało zauważone, są różne potrzeby mają pisarki i pisarze i różną sytuację też rodzinną. Ja jestem w domu Łaskiego, śpię? Tak. Śpię tam, jestem od wczoraj.
Jesteś tam.
Jak wszedłem, jak zobaczyłem willę Decjusza, to kopara mi opadła. Jak wszedłem do pokoiku, zobaczyłem okienko, zobaczyłem biureczko, to pomyślałem, że mógłbym tutaj pisać przez miesiąc. Fantastycznie w ogóle, wiewiórki czarne latają sobie tam jakieś. Sowę wczoraj słyszałem. To są mega sprzyjające. To miejsce jest idealne do tego, żeby sobie popisać i to byłoby wspaniałe. Natomiast to samo pomyślała o tym miejscu wczoraj moja partnerka, która też jest pisarką. I też się bardzo to miejsce podoba mojej córce. No więc ja przyjechałem tutaj do Krakowa na spotkanie i odwiedzić willę Decjusza rodzinnie. Jestem z 5-letnią córką i nie wyobrażam sobie, że mógłbym wyjechać gdzieś na miesiąc i ją zostawić teraz. Szczególnie w okresie teraz, który mamy mocno taki szpitalno-medyczny. Więc prawdopodobnie wyjazd miesięczny, rezydentalny nie jest czymś dla mnie. Myślę, że wyjazd tygodniowy, bo to wbrew pozorom pisarze mogą mieć, myślę, że ktoś by chciał pojechać na rok i wróciłby z arcydziełem, albo wróciłby z książką, nad którą by w tym czasie pracował.
Albo ja bym chętnie,
albo z niczym. Ja też jakby kilkukrotnie pytany o to, co by było, gdyby mnie gdzieś zamknięto na miesiąc z przysłowiową kartką papieru, chociaż pewnie byłby to laptop jakiś, to mówiłem, że byłoby to dla mnie nowe doświadczenie. Mi się zawsze najlepiej pisało, gdy nie miałem czasu na to pisanie, gdy gdzieś tam z boku było jakieś ząbkowanie, gdzieś tam praca zawodowa, jakieś wydarzenia inne. Ja lubiłem wchodzić w proces twórczy też wtedy, gdy tak naprawdę musiałem wyrywać czas.
Boję się, że jakbym,
gdybym miał po prostu taką przestrzeń, że siadaj i pisz, to nie wiem, nie wiem, jakby się to skończyło.
Skawa by zgłupiał po prostu, nie wiedziałby, co zrobić z klawiaturą.
Możliwe, chociaż raz sobie z moją Kasią zrobiliśmy tak jeszcze, gdy nie byliśmy rodzicami, taki eksperyment i pojechaliśmy na tydzień nad morze zimą. I to, mówiąc o morzu, to nie mam na myśli Trójmiasta, tylko naprawdę pojechaliśmy do mojego Darłówka, co nie jest sporym pewnie zaskoczeniem dla ludzi, którzy czytali biografię moją na czwartej okładce, czy tam na skrzydełku.
Pojechaliśmy. Biografię, no.
Moje bio, moją notkę, to chciałem powiedzieć. No, więc pojechaliśmy do tego Darłówka na przełomie stycznia i lutego i tam dziki łażą po ulicach, nic się nie dzieje. No,
słuchaj, to zupełnie jak w Krakowie, wiesz?
Tak słyszałem właśnie. Ja na dziki też przyjeżdżam zawsze do Krakowa.
Do Krakowa.
Bardzo wam zazdroszczę dzisiejszego spotkania o 18, muszę wam powiedzieć.
Będzie na pewno przemiło. No to wbijaj. I co mogę powiedzieć? No i było różnie. I jakby wzięli, jeszcze żeby nie było wątpliwości, wzięliśmy sobie w jednym z nielicznych w tej części Darówka jeszcze czynnych zimą, bo ogrzewanych pensjonacików, wzięliśmy sobie dwa osobne pokoje i motyw był taki, że się nie spotykamy albo coś tam zjemy sobie razem kolację. Później już to nie było takie bardzo strict, dlatego że mi się świetnie odcięło, a Kasia nagle nie mogła w tej przestrzeni sobie poradzić i ona wróciła do domu po tygodniu właściwie z dwoma zdaniami, które były słabe, a ja wróciłem...
Ale czekaj, to jest twoja opinia, czy jej opinia?
Nie, jej, absolutnie. Ja bym publicznie nie powiedział o czymś, co ona uważa za dobre, że jest słabe, bo wtedy bym w zasadzie już mógł jeździć na rezydencję, bo bym nie miał domu. W każdym razie, a ja wróciłem z całym rozdziałem, z jednym z rozdziałów tej książki. To był jeden z początkowych rozdziałów, bo to miało miejsce rzeczywiście przed naszą 5-letnią córką, czyli jakieś tam 7 lat temu, gdy ja byłem na początku, no tam powiedzmy, zaczynałem tą książkę.
Postaramy się teraz bardzo poważnie porozmawiać o planach willi Decjusza, od tego zaczniemy, ponieważ pojawiła nam się tutaj opowieść o Radarze. O Radarze, co prawda, myślę, że historii było całkiem sporo w radiu, zwłaszcza na antenie Radia Kraków, więc zaliczymy taki debiut przyglądnięcia się temu, jak się tworzy Radar i co się dzieje, kiedy się o nim myśli. Co się dzieje, poza tym, że robicie burzę mózgów i ze sobą rozmawiacie.
Czasopismo Radar to jest skomplikowane przedsięwzięcie logistyczne,
ponieważ
publikujemy je w trzech językach. Wszystkie teksty są publikowane po polsku, ukraińsku i niemiecku. Kolejny numer, który przygotowujemy właśnie, ukaże się pod koniec czerwca na Festiwalu Miłosza i będzie poświęcony poezji.
I już teraz zapraszamy państwa na oficjalną premierę właśnie na koniec czerwca do willi Decjusza.
tematem numeru będzie poezja właśnie. Wydało nam się to bardzo piękne słowo.
Takie, poezja?
Tak, które wykracza poza samą twórczość poetycką. Poezji potrzebujemy i chcielibyśmy tę poezję pocelebrować w tym numerze, więc zaprosiliśmy dosyć duże grono poetów i poetek z Ukrainy, Niemiec i Polski. Będzie tam sporo zestawów wierszy. W sumie 75 utworów.
Sporo.
To ja tylko popatrzę na listy i kilka nazwisk. Justyna Kulikowska, Tomasz Bąk, Ilona Witkowska, Stanisław Kalina-Jagrz, Filip Matwiejczyk, Juliana Wolf, Kerstin Prajwus, Sofia Kling, Ostap Sływiński, Ołena Husajnowa, Julia Stachiwska, Iryna Szuwołowa, Artur Droń.
Spis treści czytał Jan Burnatowski.
75 utworów, wszystkie w trzech językach, więc jest tego bardzo dużo. Ale też nie ograniczamy się wyłącznie do poezji. Zaprosiliśmy poetycko piszących prozaików, między innymi siedzącego tutaj pisarza, na którego tekst czekamy.
I tak. Patrzymy na niego wymownie.
Tak. Nie jest tak, że zastanawiam się jeszcze nad pomysłem, tylko kończę.
Czy to była deklaracja? Czy możemy przyjąć, że teraz padła jakaś deklaracja w Radiu Kraków Kultura?
Ja jestem bliżej dekreacji niż deklaracji obecnie.
Nie brnijmy w to. Wyciągnęłam rękę w twoim kierunku, bo zaintrygowało mnie to, co powiedziałeś, że potrzebujemy celebrowania poezji i wychodzimy poza poezję dalej. Czy mógłbyś trochę odsłonić, wiesz, tę firaneczkę i powiedzieć, co tam za tymi drzwiami celebracji się znajduje?
No, są takie intuicje oczywiście, bo jak się spotkaliśmy i rozmawialiśmy o tym, jaki temat miałby mieć kolejny numer Daru, oczywiście naszym punktem wyjścia był Festiwal Miłosza. Festiwal to jest święto.
Tak.
Zawsze. Więc pomyśleliśmy o tym, być może nie zawsze, ale Festiwal Miłosza to zawsze jest święto. Więc pomyśleliśmy o tym, żeby poświętować poezję, ale poświętować nie utwory poetyckie, czy poezję w sensie książek z wierszami, tylko poezja jest czymś szerszym. Poezja jest... Oczywiście nie będę tutaj próbował definiować.
A może spróbuj, dlaczego nie? Ja bardzo lubię definicję na przykład.
Poezja to jest coś, co wykracza poza codzienność, tak można byłoby powiedzieć. To jest coś, co odnajdujemy, możemy to odnaleźć we wszystkim właściwie. Coś, co wykracza poza taki rutynowy przebieg zdarzeń. Coś, co jest niezwykłe, coś, co jest niesamowite. Coś, co nas zaskakuje, to jest coś nowego, coś odświeżającego, co sprawia, że inaczej patrzymy na świat. Więc chcielibyśmy tę poezję właśnie tak szeroko potraktować. To znaczy, dla nas poezja jest czymś, co pozwala nam lepiej przeżywać, lepiej patrzeć na rzeczywistość i odkrywać w niej coś intrygującego, ciekawego, odświeżającego, nowego. I właśnie w takim sensie chcielibyśmy poezję poświętować i pocelebrować w tym nowym numerze Radaru, który już na Festiwalu Miłosza będzie miał swoją premierę.
Ja celebruję poezję, bo ona mnie zatrzymuje. I jak na razie jest to jedyny gatunek literacki, który potrafi mnie realnie zatrzymać i nie sprawia, że przekręcam, tylko myślę, a to jednak jest, uważam, część integralna słowa. Co ty celebrujesz w poezji w takim razie?
Ja mam bardzo przewrotne podejście do poezji. Ja długo nie czytałem poezji, a teraz rzeczywiście czytam tej poezji sporo i ostatnio mam problem z prozą, że nie może mnie właśnie zatrzymać przy sobie. To jest to, o czym mówisz. Tylko że w ogóle jestem pod wielkim wrażeniem, bo gdyby ktoś mnie na żywo poprosił o definicję poezji, to nie byłbym w stanie wymówić tylu słów sensownych, które przed chwilą ty powiedziałeś, także brawa.
Na szczęście się nie przygotowywałem, gdybym się nad tym zastanawiał, to byłoby dużo gorzej.
To są, proszę państwa, zaskoczenia, niespodzianki, niesamowite sytuacje w Radiu Kraków Kultura.
Natomiast wracając jeszcze do tej poezji, ja wprawdzie tutaj spoglądam na swoją powieść, która ma ponad 500 stron, natomiast dla mnie literatura zaczyna się i kończy na języku. I wydaje mi się, że to też jest dla mnie jedna z definicji poezji. Poezja to jest to, co może język zrobić, to co słowa mogą robić odbiorcą. Więc szukajmy poezji i ją celebrujmy.
No, na przykład teraz się zaczęłam zastanawiać, otwierając książkę na stronie 286, czy tutaj nie mamy do czynienia z jakimiś tutaj... A zresztą ja słyszałam, że to jest taka przewrotna książka, nie będę się przywiązywać do
książki, ale
do
nie
intuicji.
Aż tak, żeby pamiętać, co na stronie 286.
Będziecie mieli niespodziankę teraz, będziecie poszukiwać post factum. To skoro się tak już wszyscy odsłaniamy tutaj z naszą perspektywą poezji, to w kontekście Radaru, w kontekście tego, co czeka nas w czerwcu, to jeszcze Jan musisz dołożyć swoją cegiełkę w takim razie odczuwania albo sięgania po poezję.
Ja w ten wyraz, przepraszam Państwa za to, co teraz powiem, że tak się szaro gęszę, ale ja ten twój wyraz muszę wymieniłbym na chcę. Więc chcę, mimo tego, że rano...
Janie, czy chciałbyś może podzielić się swoją opowieścią?
Jestem zwykle slow, więc to przymuszanie i wywoływanie mnie do rozmowy sprawia, że zwoje pracują nieco szybciej, a synapsy są bardziej przelotowe. Ale już mówiąc trochę bardziej serio, to trochę to, o czym mówił i Paweł, i Jul, łączy się z tym, co zamierzamy w czerwcu, czy pod koniec czerwca, czyli z premierą Radaru. To znaczy, jeśli tegorocznym wiodącym tematem Festiwalu Miłosza jest wiersz Czesława Miłosza To, to my w Radarze chcemy, żeby To, czyli wiersz Miłosza, był taką trampoliną, zaproszeniem do rozmowy o poezji w ogóle. I w tym Radarze, który wydarzy się za niebawem, a który już jest przygotowywany, taką bardzo ważną całostką będzie rozmowa, którą przeprowadzi Ostap Sływiński z Tomaszem Różyckim, Dagmarą Kraus oraz Haliną Kruk. Tak jest. Będzie to rozmowa czwórki poetów i poetek, która będzie wychodzić od tego wiersza i płynąć gdzieś indziej, gdzieś dalej. Właściwie być może będzie trochę tym, co jak teraz, jak Paweł kilka minut temu mówił, co uruchamia we mnie taki obraz jakoś odpowiadający Georgiu na twoje pytanie, czym jest poezja. To znaczy ja pamiętam taką wycieczkę sprzed 2 lat, którą sobie uskuteczniłem do Polignano Amare. I tam jest taki most nieduży i na tym moście są takie słupy z ociosanego kamienia. Na jeden z tych słupów wtedy, nie wiem jak teraz, ktoś napisał prawdopodobnie pomadką do ust poezja. I ten wyraz poezja na tym słupie jest na pierwszym planie, a na drugim i trzecim jest skaliste, klifowe wybrzeże, a za nim otwiera się przestrzeń Morza Adriatyckiego. Więc dla mnie tym jest chociażby poezja. I mam takie przekonanie i też bardzo duże zaufanie do wszystkich rozmówców i rozmówczyń tej rozmowy, którą planujemy dać w numerze Radaru, że to właśnie będzie rozmowa, która sięga gdzieś indziej, gdzieś dalej. Być może będzie bliżej tego, o czym pisze Miłosz w wierszu. Pozwolę sobie na krótki cytat. To może być porównane do nieruchomej twarzy kogoś, kto pojął, że został opuszczony na zawsze. I dalej w tym samym wierszu, kończącego linijka. Ponieważ to oznacza natknięcie się na kamienny mur i zrozumienie, że ten nie ustąpi żadnym naszym błaganiom. Więc może będzie to rozmowa o tym, albo wokół tego, czyli o tym, co moglibyśmy określić mianem przeklętej egzystencji i tego wszystkiego, co się z nią wiąże. Natomiast zapytałaś o to, gdzie ewentualnie poezja, przynajmniej tak zrozumiałem twoje podprowadzenie, gdzie poezja w książce Jula Łyskawy. Ja sobie myślę, że takim dobrym przykładem jest na przykład strona 54 i kolejne, oznaczone sygnaturą 1924-1960, 1988, czyli takie markery czasowe, gdzie tu się wydarza dzianie tej książki. I tryb anaforyczny. Czyli mamy sekwencję kilkuzdaniowych akapitów, bądź takich niedługich całostek, niekiedy jednozdaniowych, które zaczynają się od pięknego gestu przywoływania, czyli pamiętam, na przykład, pamiętam zapach zakładu. Pamiętam pierwsze świadome zetknięcie opuszek palców z chropowatą fakturą modrzewiowego drewna. Pamiętam, że miałem delikatną skórę. I tak dalej, i tak dalej. To jest poezja. Ale ona się tu wydarza też nie tylko w przestrzeni formalnej, tylko w przestrzeni wyobraźni. To jest taki gest, wydaje mi się, bardzo liryczny, który nie dotyczy poezji, która mocno puentuje, zamyka wiersz mocnym stwierdzeniem, który no właśnie jakoś nam to wszystko sumuje i poda, tylko tak to czytam, ale pewnie o tym pogadamy dzisiaj po 18, a może po spotkaniu w Radiu Kraków.
Czekaj, czekaj, no ty nie pogadasz, no Monika pogada.
No w sensie za kulisowo, kuluarowo, no. Że tutaj, że...
Monika
że
prowadzi dzisiejsze spotkanie, proszę.
Że ten gest liryczny tutaj, tak to czytam, opiera się na pewnym puszczeniu wątków, w sensie rozpuszczeniu ich. Że one są niekonkluzywne, niejasne, nieoczywiste, że one pozostawiają przestrzeń do tego, żeby się trochę nad tym pozastanawiać, żeby trochę uruchomić maszynkę zwaną wyobraźnią i popatrzeć, gdzie ona nas może doprowadzić. Że to znowu jakoś nas wciąga, wikła, przynajmniej mnie, może będę mówił o sobie, mnie wikła właśnie w taki ruch wyobraźni polegający na tym, że ja się zastanawiam, gdzie, a jak, a po co, a dlaczego. I tak też mam, gdy czytam wiersze, a czytam je. I będę je czytał na przykład w Radarze, bo to jest też ważne do powiedzenia, takie mam przekonanie, że te wiersze, które wydrukujemy, to będą nowe wiersze, napisane specjalnie do Radaru.
A ja po lekturze książki Jula Łyskawy miałem też taką myśl, że stolarstwo i robienie w drewnie to też jest poezja.
Tak jest.
O, pewnie. To jest w ogóle dobra opowieść. Wydaje mi się, że w ogóle potrzebna w XXI wieku, czyli praca ludzkich rąk, różnica między rzemieślnictwem, przenoszeniem czegoś do takiej pracy, w której dotyk jest bardzo istotny. Nie wiem, czy to u ciebie było w ogóle istotne i w taki sposób na to patrzyłeś, ale w ogóle nie mam wątpliwości co do wagi pracy z drewnem. I mówię to zupełnie poważnie. A ty się uśmiechasz.
Ja się uśmiecham, bo zakład nazywa się Hart Praca w drewnie, bardzo ważny w tej książce i rzeczywiście sama praca w drewnie też różnie była postrzegana, bo jakby przy stolarstwie, ale też rzeźbiarstwie odbijałem się też od jakichś takich stereotypów męskości i niektórzy ludzie dążą do tego, żeby być artystami, a niektórzy artyści są artystami, ale dążą do tego, żeby nie być utożsamianym z tak niemęskim pojęciem. Mm-hmm. I tutaj też praca rąk, no jak najbardziej rzeczywiście i praca w drewnie. To przez przypadek w ogóle się tym zainteresowałem i rzeczywiście bardzo dużo rzeczy może wyjść z tego, gdy człowiek bierze coś do rąk i chce zrobić z tego coś, czym nie było wcześniej.
Muszę zapytać o dwie rzeczy w takim razie, bo otworzyłeś drzwiczki i ja się teraz nie mogę powstrzymać. Po pierwsze, co to za przypadek sprawił, że w ogóle zwróciłeś uwagę na ten temat? A dwa, powiedziałeś o męskości. I to jest dla mnie też element, który jakoś mnie prześladuje ostatnio. Czy to jest taka forma zastanawiania się, jaką trochę społecznie próbuje się teraz wywołać, czyli tak zwany kryzys męskości, taka redefinicja w ogóle tego, kim jest mężczyzna współcześnie, czy zupełnie nie? Czy raczej badasz stereotyp, od niego się odbijasz? Dlaczego ta męskość tutaj się w ogóle pojawiła w twojej wypowiedzi?
Męskość się pojawiła, bo rzeczywiście... No, elementem tej książki jest saga. Gdy piszesz sagę, no to pokazujesz dzieje rodziny jakieś. Ja chciałem pokazać z takim występowaniem, z takim podziałem na kobiety i mężczyzn, jaki nie jest w popularnych serialach historycznych, tylko jaki był w rzeczywistości, czyli te kobiety są w cieniu, a mężczyźni przekazują to dziedzictwo z pokolenia na pokolenie. I to jest dla mnie coś, co jakoś definiowało historię społeczną i coś, co jest trochę takie zabawne w zasadzie. Więc ja się odbijałem w ogóle od takiego nie jakiegoś poważnego tematu konkretnego, tylko od pojęcia mężczyzny jako tego, kto musi spłodzić syna, zbudować dom i zasadzić drzewo. Mhm. I nawet nie wiem, czy to jest polskie, czy to jest w ogóle, skąd jest to pojęcie, takie mężczyzna, prawdziwy facet musi, nie wiem, czy no, nawet nie wiem.
Wszyscy wzruszyliśmy ramionami.
Tak, tak, ale to jest taka trącąca myszką definicja, skoro już jesteśmy przy definicjach mężczyzny. Od niej się właśnie odbijałem i stąd No i tam jest też drewno w tym. A w ogóle bardzo dużo splotów różnych wypadków doprowadziło mnie do tego miejsca, gdzie nagle stolarstwo i rzeźba, i to jakby nie wynikało z tego, że nagle gdzieś szedłem i wpadłem w dąb albo w jakąś rzeźbę.
No wiesz co, Robert Rejent, pisząc swoją książkę o jakby bardzo mocno kierującą nas w stronę szamanizmu, powiedział, że tak naprawdę napisał ją dzięki temu, że dąb do niego przemówił.
No ja troszeczkę...
Więc, wiesz, historie z dębami są już w literaturze opisane, a przynajmniej były przyczynkiem do tego, żeby coś zostało napisane.
U mnie punktem wyjścia było krótkie opowiadanie, które musiałem napisać na warsztaty literackie, i do mnie poniekąd też przemówiło coś. Tutaj ja ciągle, gdy rozmawiam o swojej książce, to się zastanawiam, jak bardzo mogę spoilerować, ale w którymś momencie swojej pracy literackiej nad krótkim tekstem zobaczyłem poruszające się przedmioty i stwierdziłem, że fajny pomysł. No więc wierzę w natknięcie się, w wejście to przysłowiowe głową w drzewo, i które otwiera nam pole literackie. U mnie trochę było podobnie, rzeczywiście. A że te przedmioty były z drewna, to stąd drewno się pojawiło.
Satysfakcjonuje was ta historia?
Historia Jeffrey'a Watersa, czy historia
drewna, historia
mnie
drewna Jula
Łaskawy. Ja miałem taki epizod, że pracowałem w Anglii na budowie jako pomocnik stolarza i wydaje mi się, że jednak dobrze pamiętam rodzaj przyjemności takiej zmysłowej, którą ciągnąłem właśnie z obrabiania drewna, czyli cięcia. To jest dotyk, prawda? Ale też zapach drewna unoszący się w pilarni na przykład. Więc jestem sobie nie tyle w stanie wyobrazić, co jestem w stanie poczuć taką bliską, intymną więź z tym, co jest drewniane. A jeśli myśleć o tym, co jest drewniane w kategoriach tego, że to jeszcze przed jakimś chwilą, jakimś czasem było drzewem, to już najbardziej.
Pawle, wy się nie zatrzymujecie w willi Decjusza. Powiedz, czy możemy się jeszcze czegoś spodziewać w najbliższym czasie, bo goni nas czas, więc skupmy się na czasie. Poza tym, że oczywiście wszyscy wiemy, że mamy internet i możemy sprawdzić, co się dzieje, to ja jednak lubię, jak ktoś nas pcha w odpowiednim kierunku.
Oczywiście, zanim o tym powiem, chciałbym jeszcze powiedzieć, że ten temat męskości jest niesłychanie interesujący w kontekście twojej książki, Jul, bo były też recenzje, zwłaszcza jedna, Marcina Bełzy, które krytykowały trochę tę książkę za takie stereotypowe podejście do tej kwestii. Jestem ciekaw, co ty o tym myślisz, jak się odnosisz do tego, ale rozumiem, że nie mamy czasu, żeby o tym porozmawiać.
Zaszalejmy. Ale mam wrażenie, że Monika Ochendowska nie powinna słuchać tej rozmowy, bo zaczynamy tutaj przepytywać Julę Łyskawę. Moniko, nie słuchaj.
Miejmy nadzieję, że Monika jeszcze śpi. Ma ten komfort.
Szczęśliwi ludzie jeszcze śpią. Jest taka szansa.
Ja jako osoba, która publicznie przyznaje się do tego, że jest miłośnikiem postmodernizmu, uważam, że książka, gdy już odłożyłem pióro przysłowiowe, fajnie, że jest interpretowana na różne sposoby i jakby każdy, kto ją czyta, tworzy ją w pewnym sensie. Natomiast wydaje mi się, że autor mimo wszystko ukrył wręcz feministyczny przekaz w tej książce. A rzeczywiście recenzja bardzo dobra momentami. Nie zgadzam się z jej fragmentami, szczególnie z tymi, w których wspomina Marcin Bełza o tym, że jest ona, no może on jej nie nazywa szowinistyczną, ale powiedzmy, że mężczyźni są w centrum tej książki. Natomiast no, ja z pełną świadomością dawałem ojcu w dzisiejszych czasach, nawet do tytułu. Wiedziałem, co robię, a wydaje mi się, że kobiety w mojej książce wychodzą z potyczek z egzystencją bardziej zwycięsko niż mężczyźni mimo wszystko.
Ja się pod tym podpisuję. Natomiast jeśli chodzi o nasze plany w willi Decjusza, oczywiście muszę zmienić teraz radykalnie temat, to...
Nie tak radykalnie.
Chcemy kontynuować nasze spotkania literackie w willi Decjusza. Następną będzie się 15 maja i gościem będzie Paweł Rankow, słowacki pisarz. Znany zresztą bardzo, laureat kilku ważnych nagród literackich. Rok temu wydał swoją ostatnią książkę pod tytułem Klinika i to pewnie, chociaż jeszcze tego nie ustaliliśmy, ale to pewnie o tej książce będziemy rozmawiać, bo zastanawiamy się, czy zrobić spotkanie o tej książce, czy zrobić spotkanie o całej twórczości Pawła Rankowa.
Która jest bardzo bogata, bo w 2014 roku Rankow był, właściwie wciąż jest, laureatem Nagrody Literackiej Europy Środkowej, czyli Angelusa.
Za powieść Zdarzyło się 1 tak. września. Więc serdecznie już teraz zapraszamy. Na pewno to spotkanie odbędzie się 15 maja. Zapraszamy na Festiwal Miłosza, na premiery Radaru, ale też wszystkie inne festiwalowe wydarzenia. Też na festiwalu, w trakcie otwarcia festiwalu odbędzie się premiera książki poetyckiej Dagmary Kraus, poetki, która można powiedzieć, że jakoś już jest z Radarem związana, bo w ostatnim numerze były jej wiersze i tak się w ogóle zaczęła historia tej książki. A w tym numerze będzie uczestniczką rozmowy, o której mówił Jan, rozmowy z Ostapem Sławińskim na temat wiersza Miłosza To.
I nie odbyłoby się to bez oczywiście znakomitego tłumacza Ryszarda Wojnakowskiego.
A tak jak wspomniałem, właśnie trwa nabór na rezydencje literackie Homines Urbani, także zapraszamy wszystkich pisarzy i pisarki do zgłaszania się do tego programu. Nabór trwa do początku maja, chyba 5 maja jest deadline, zaraz po weekendzie majowym. Także zapraszamy wszystkich. Mam jeszcze bardzo dużo planów, ale miejmy nadzieję, że będziemy jeszcze, mieli jeszcze nie jedną okazję, żeby o nich tutaj opowiadać. No to
ja bym tylko prawem krótkiego, małego, delikatnego apendyksu dodał to, co jest jakoś bardzo, wydaje mi się, ważne, o czym wspominaliśmy na początku naszego spotkania, czyli planowana przez Instytut Kultury Willa Decjusza antologia tekstów polskich rezydentów Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia ICORN, którą będziemy przygotowywać, właściwie już przygotowujemy, ale wydamy za niebawem, prawdopodobnie jesienią. Będzie to taka pierwsza antologia, która no, pokaże pisarki i pisarze, którzy przyjeżdżają od 14 lat do Krakowa, uciekając przed różnego rodzaju prześladowaniami, która pokaże to, kim oni są w perspektywie przede wszystkim literackiej. I to też wydaje mi się bardzo takim ważnym gestem popularyzującym literaturę inną, w sensie pochodzącą spoza Polski, tu u nas.
Już teraz to zapowiadamy. Premiera będzie jesienią, prawdopodobnie na Festiwalu Konrada, a antologia będzie miała tytuł Literatura na uchodźstwie.
No to do października jeszcze jest tylko trochę czasu.
Nie ma już czasu.
Właśnie, tak, nie chciałam was poganiać oczywiście, bo nie wiem, na jakim etapie prac jesteście. Natomiast słuchając was mam wrażenie, że jeżeli ktoś z państwa ma problem z tym, że doba ma tylko 24 godziny i wydaje wam się, że niewiele jesteście w tym czasie w stanie zrobić, to być może panowie obecni dzisiaj w studiu Radia Kraków Kultura będą mogli państwu pomóc w tym, jak znaleźć sposób na to, żeby tę dobę wydłużyć i poradzić sobie z upływającym zbyt szybko czasem. Jan Burnatowski, Paweł Łyżwiński, Jul Łyskawa, bardzo wam dziękuję za spotkanie i poranny rozruch w
Dziękuję
Radiu Kraków
bardzo
Kultury.
I serdecznie zapraszam we wspólnym imieniu na godzinę 18 do Willi Decjusza na spotkanie z Julem Łyskawą. Już dzisiaj.
Radio Kraków Kultura.